Godzina szósta minęła. Na antenie Radia Lublin czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. Dziś Światowe Dni Młodzieży i te obchody bardzo lokalne. No i młodzież przez ten ostatni tydzień spotykała się, wspólnie się modliła tutaj w diecezji lubelskiej, w Bychawie między innymi, ale także w Lublinie, w kolejnych to parafiach. No a dzisiaj takie spotkanie będzie miało miejsce w Chełmie i o tym będę chciała Państwu też dziś opowiedzieć. Dziś Niedziela Chrystusa Króla i do tego nawiązywać będzie ksiądz Mirek w komentarzu do słów dzisiejszej Ewangelii. Za tydzień rozpoczyna się nowy rok duszpasterski, no i to też okazja do tego, aby nieco więcej powiedzieć o planach na ten rok duszpasterski. Na Jasnej Górze odbyło się zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski i rekolekcje dla księży biskupów. Trochę po informacji po tym zebraniu też będę chciała Państwu przekazać. Oczywiście nie zabraknie także zaproszeń na to, co przed nami, bo przecież wciąż sporo się dzieje, dlatego też będę chciała Państwa zaprosić chociażby na 40-lecie archidiecezjalnego studium rodzinnego w Lublinie, ale to nie będzie jedyne zaproszenie, które dziś pojawi się na naszej antenie do godziny 7. Zapraszam. To na początek będzie o tym, co już za nami, a więc za nami 396. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Na Jasnej Górze to zebranie się odbywało pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. W zebraniu plenarnym po raz pierwszy uczestniczył nuncjusz apostolski arcybiskup Antonio Guido Filpazzi, który 5 października objął funkcję i swoje obowiązki w Warszawie. Biskupi wysłuchali obszernie relacji delegacji Konferencji Episkopatu Polski z pierwszej rzymskiej sesji 16 Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. No i teraz powróćmy na chwilę właśnie do tego, arcybiskup Stanisław Gądecki.
Głównym tematem tego synodu jest synodalność, rozumiana jako komunia, która łączy wszystkich uczniów Chrystusa na wspólnej drodze. Tekst końcowy, podsumowujący cały pierwszy etap synodu, był zatytułowany Kościół Synodalny w misji. Co dalej z tym tekstem właśnie syntezy, która została przygotowana na koniec tej pierwszej sesji synodalnej? Ten tekst został przekazany wszystkim ojcom i tym matkom synodalnym i on powinien dotrzeć do całych kościołów, czyli praktycznie także nie tylko do Konferencji Episkopatu Polski, aby tam echo potem wróciło do sekretariatu synodu, ale chodzi raczej o to, żeby każda diecezja podjęła namysł nad tym tekstem syntezy, oceniła go z punktu widzenia teologicznego, no i mogła przekazać w lutym do sekretariatu episkopatu swoje uwagi, tak żeby zebrane uwagi ze wszystkich diecezji polskich mogły potem zostać syntetyzowane i przekazane do sekretariatu synodu w marcu przyszłego 2024 roku. Czyli czeka nas czas intensywnego rozeznawania tego, co jest słuszne, od tego, co takim nie jest. Dziękuję bardzo.
W zebraniu plenarnym wzięli także udział goście z zagranicy, m.in. arcybiskup Emilio Nappa, przewodniczący Rady Wyższej Papieskich Dzieł Misyjnych, przedstawiciele Akcji Pomocy Katolików Niemieckich Europie Wschodniej Renovabis oraz międzynarodowy dyrektor apostolatu skupiającego osoby o skłonnościach homoseksualnych, które podjęły walkę o czystość. Podczas obrad też głos zabrał arcybiskup Stanisław Budzik, mówiąc w wizycie przedstawicieli Akcji Pomocy Katolików Niemieckich Europie Wschodniej.
Renovabis jest najmłodszym katolickim dziełem pomocy w Niemczech. Powołał je do życia w roku 1993 episkopat niemiecki z inicjatywy katolików świeckich. Utworzenie tej akcji Solidarności biskupi Niemiec uważają za najważniejszą odpowiedź Kościoła w Niemczech na wielki przełom, jaki się dokonał w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 89-90.
Podczas obrad biskupi zapoznali się z zadaniami wynikającymi z wejścia w życie nowej ustawy, której celem jest wzmocnienie prawnej ochrony dzieci przed przemocą. Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak jako delegat KEP do spraw ochrony dzieci i młodzieży przedstawił również stan przygotowania koncepcji kościelnego zespołu niezależnych ekspertów, którego celem ma być zbadanie dramatu wykorzystania seksualnego w kościele w Polsce.
Ustawa nakłada, jak wszyscy wiemy, obowiązek wdrożenia standardów ochrony małoletnich również w placówkach, które należą do Kościoła i stąd będą prowadzone bardzo konkretne działania przygotowujące te standardy dla instytucji kościelnych. Tutaj zajmie się tym Centrum Ochrony Dziecka pod kierunkiem koordynującej te projekty pani Ewy Kusz. Przygotowanie tych standardów dla instytucji kościelnych będzie związane z różnymi oczywiście typami tych placówek. Myślimy o szkołach, internatach, ośrodkach dla osób z niepełnosprawną, parafiach, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, domach dziecka, szpitalach, placówkach leczniczo-opiekuńczych itd., itd. Paleta jest oczywiście bardzo szeroka, a więc czeka nas tutaj praca w różnych zespołach. Myślę, że nie do przecenienia będzie też wysiłek ekspertów i osób, które są absolwentami studiów w Centrum Ochrony Dziecka i które już bardzo kompetentnie pracują przy projektach, wielu projektach prewencyjnych. Oczywiście wypracowanie tych standardów nałoży potem, czy będzie ich konsekwencją, obowiązek przyjęcia tych standardów i szkoleń oczywiście we wszystkich tych wspomnianych przeze mnie grupach.
W związku z rozpoczynającym się w pierwszą niedzielę Adwentu, a więc za tydzień, nowym rokiem liturgicznym i duszpasterskim, biskupi omówili nowy program duszpasterski. To teraz nieco więcej o haśle tego programu ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
Ten tegoroczny program Uczestniczę we wspólnocie Kościoła jest przedłużeniem programu duszpasterskiego roku poprzedniego, kiedy mówiliśmy o wierze w Kościół. Mamy czas, w którym wiara staje się często wielkim problemem dla wielu ludzi, a zatem przede wszystkim musimy uwierzyć, a dalej mieć to narzędzie, którym jest właśnie wspólnota Kościoła, w której uczestniczymy czynnie. My często mówimy o tym, żeby wszystkich przyjąć, ale też nikomu z nas nie wolno wzbraniać się od tego, by w tej wspólnocie Kościoła być czynnie obecnym.
Kardynał Grzegorz Rysia objął swój kościół tytularny pod wezwaniem świętego Cyryla i Metodego w Rzymie. Jak wskazał na początku mszy świętej, proboszcz ksiądz Rejzach Fernandez z Neokotuchmetatu to parafia robotnicza zaangażowana w duszpasterstwo dzieci i młodzieży, ma też mieszkanie dla uchodźców. Na początku mszy poinformowano, że papież Franciszek podniósł kościół pod wezwaniem świętego Cyryla i Metodego do rangi kościoła tytularnego kardynałów. Pierwszym zaś kardynałem tego kościoła papież Franciszek mianował kardynała Grzegorza Rysia, arcybiskupę metropolitę łódzkiego. To moja pierwsza homilia po włosku, powiedział na początku kardynał Grzegorz Ryś. On później komentował czytania biblijne, nawiązując do biblijnej przypowieści o minach, wskazał, że każdy ze sług zaangażował się w ich pomnożenie, za wyjątkiem jednego, który włożył minę w chusteczkę. Tutaj też kardynał Ryś między innymi odniósł się do czytania biblijnego, opisującego historię siedmiu braci zamordowanych za wierność prawu Bożemu. Bracia mieli wybór, przyjaźń króla i wywyższenie albo śmierć. Ich przyszłość nie zależała od wielkich rzeczy, ale od wierności lub niewierności w rzeczy małej, spożycia wieprzowiny zakazanej przez prawo. Wiemy, jak wybrali i my też chcemy tak wybrać, podkreślał kardynał Ryś w swojej pierwszej homilii w właśnie parafii, którą kościele tytularnym, który został mu powierzony. Parafia świętych Cyryla i Metodego powstała w 1989 roku. Obecny kościół został poświęcony w 1997 roku. Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Przeżywamy także Światowy Dzień Młodzieży w tym roku pod hasłem Radując się w nadziei. W archidiecezji lubelskiej przeżywanie tych świąt młodych połączone jest z różnego rodzaju spotkaniami i od 19 listopada w Światowy Dzień Ubogich do właśnie Światowych Dni Młodych odbywały się w naszej diecezji różnego rodzaju te spotkania i modlitwy w Centrum Wolontariatu. Wraz z Ruchem Światło Życie tutaj były spotkania, chociażby w parafii świętego Michała Archanioła w Lublinie, ale także w innych parafiach Akademia Młodzieżowa się włączała, czy też w ogóle młodzi z parafii. Wczoraj Światowe Dni Młodzieży i główne obchody, msza święta pod przewodnictwem biskupa Adama Baba i adoracja, natomiast także dzisiaj jeszcze te uroczystości będą miały miejsce. Radując się w nadziei, takie jest hasło tego właśnie dnia. No i 26, więc dzisiaj będą trzecie chełmskie obchody Światowego Dnia Młodzieży w parafii Chrystusa Odkupiciela w Chełmie. Spotkanie młodych rozpocznie się Eucharystią o 17 pod przewodnictwem księdza biskupa Adama Baba. Po liturgii swoje świadectwa wypowiedzą młodzi, którzy uczestniczyli w spotkaniu z papieżem Franciszkiem podczas Światowych Dni Młodzieży 2023 w Lizbonie. Kolejnym punktem programu będzie uwielbienie, które poprowadzi Hadek Gospel, chór i przyjaciele pod dyrekcją Grześka Głucha. Trzecie chełmskie obchody Światowego Dnia Młodzieży odbędą się pod honorowym patronatem wielu osób i mają nadzieję organizatorzy, że będą okazją do tego, aby także wspólnie się tutaj modlić, spotykać i umacniać. Godzina 17, msza święta, później świadectwa, no a później właśnie koncert i wspólne uwielbienie Pana z udziałem chóru. Warto się zastanowić nad tą propozycją i dziś do hełma się udać. 28 listopada, więc w najbliższy wtorek o godzinie 12, spotkanie z Magdaleną Wolińską-Riedi na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. To dziennikarka, która między innymi napisała kilka książek związanych z Rzymem, bo przecież mój Rzym, moja Polonia, moje dziennikarstwo, takie jest podtytuł książki, z którą także przyjeżdża do Lublina. To spotkanie będzie miało miejsce w Kolegium Jana Pawła II w sali 1031, a więc w sali na 10 piętrze. Magdalena Wolińska-Riedi to właśnie dziennikarka, która relacjonowała wiele wydarzeń związanych z życiem w Watykanie. Jest żoną gwardzisty, a więc tym bardziej myślę, że tutaj ciekawe rzeczy także będzie miała do powiedzenia. Dzieje Czechówki Górnej i Wieniawy to jest hasło dzisiejszego wykładu o ojców dominikanów. Zapomniana historia Lublina, spotkanie pierwsze. Na to spotkanie zapraszają ojcowie dominikanie, a wykład wygłosi profesor Jacek Hachaj z Instytutu Historii KUL. Wykład rozpoczyna się o godzinie 17:00. Wstęp oczywiście na to spotkanie jest wolny. 2 grudnia swoje 40-lecie świętować będzie archidiecezjalne studium rodzinne w Lublinie. W Domu Nadziei Caritas Archidiecezji Lubelskiej to spotkanie będzie miało miejsce. Na początek msza święta w archikatedrze jednak o godzinie 9:00. Homilię wygłosi przewodniczyć mszy świętej będzie biskup Józef Wróbel o 10:15 uroczystości w auli Domu Nadziei Caritas. Ksiądz profesor Jacek Goleń będzie tutaj miał m.in. wykład Wierni Świeccy w duszpasterstwie rodzin. Później dr Jacek Pulikowski, Lawina Szczęścia w Małżeństwie według Planu Bożego, następnie Justyna Grabek-Kozera, Świadectwo doradcy życia rodzinnego, albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie, czy chcesz zostać świętym? Z takim pytaniem tutaj pani Justyna wystąpi i z wykładem na ten temat. 2 grudnia o 9:00 msza święta, a później uroczystości w Domu Nadziei Caritas. W Busoli czas teraz przypomnieć słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy. Te słowa przypomina ksiądz Mirek Kładniak, który także przygotował komentarz do Ewangelii.
Szczęść Boże, niedziela Chrystusa Króla kończy kalendarz liturgiczny, a więc czytanie również nawiązuje do ostateczności, a więc do sądu ostatecznego. Jezus rozdziela ludzi na sądzie tych po prawej i tych po lewej stronie, owce i kozły. I mówi do tych po prawej stronie, a więc do owiec. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a zatroszczyliście się o mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Jak to możliwe? Jak to się stało, że tak mogliśmy tobie tyle dobra zrobić? Pytają ludzie. A on mi odpowiada. Zapewniam was, wszystko co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla mnie. I do tych po lewej, czyli do kozłów, mówi tak. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory w więzieniu, a nie zatroszczyliście się o mnie. A więc co jest punktem odniesienia tam po drugiej stronie? Miłość. Miłość w relacji do drugiego człowieka. Pochylenie się nad drugim człowiekiem, który potrzebuje mojej pomocy. Kiedy medytowałem ten fragment, tak sobie uświadomiłem jedną rzeczywistość. Każdy z nas, wiadomo, że ma jakieś tam grzechy na sumieniu. No, nie ma ludzi doskonałych. I skoro nie potrafię zdobyć się na świętość od strony pozytywnej, że po prostu bym żył bez grzechu, no, tego nie potrafię, to w takim razie to bycie dla drugiego człowieka, to pochylenie się z wrażliwością nad potrzebami innych ludzi jest moim biletem do raju. To jest nieprawdopodobne, ale dzięki dobru, jakie wypływa z mojego serca w relacji do drugiego człowieka, mam szansę na niebo. pomimo moich słabości, pomimo moich różnych grzechów i sytuacji, które mnie, no niestety, oddalają od Pana Boga. Dotarło do mnie, wiecie, taka szokująca prawda, ale to chcę się z nią podzielić, że te dzisiejsze drogowskazy, o których mówi Jezus, byłem głodny, spragniony, przybyszem, nagi, chory, w więzieniu, to są nasze ścieżki do raju. Ścieżki do raju poprzez bycie otwartym na potrzeby drugiego człowieka. I w tym kontekście jestem coraz bardziej przerażony nami jako społeczeństwem, bo my coraz mamy więcej złości, nienawiści, coraz więcej jest w nas dziwnych sytuacji, które oddalają nas od siebie nawzajem. To nie jest droga do nieba. Oddalanie się od siebie w sytuacjach politycznych, religijnych, ekonomicznych, kiedy nawzajem sobie tylko dokuczamy, to nie jest droga do nieba. Jeżeli wierzymy w życie wieczne, jeżeli wierzymy w sąd, który na pewno będzie, to musimy uwierzyć w to, że tylko drogą miłości, tylko drogą przez drugiego człowieka, będąc na niego wrażliwym, mogę to niebo osiągnąć. To jest ścieżka do raju.
Życzę Państwu spokojnej, dobrej, w miarę ciepłej niedzieli, choć patrząc na prognozy, to ciepła ona nie będzie i chyba trzeba powoli się przyzwyczajać, że zima będzie coraz mocniej o sobie przypominała. No i jeszcze trochę czasu jest, zanim ona już w kalendarzu się pojawi, natomiast te ostatnie dni pokazują, że rzeczywiście już w tym takim czasie przed zimą jesteśmy. Życzę więc Państwu sporo ciepła, zdrowia, także żebyśmy tutaj nie marzli za bardzo na tym wietrze i na chłodzie, który dookoła. Wszystkiego dobrego jeszcze raz i do usłyszenia.